Chwała Panu, bracia i siostry. Bywa i tak, że trzeba czasami pójść na pierwszy ogień, co dzisiaj stało się moim udziałem. I chciałem się podzielić pewną myślą, która zainspirowała mnie. Właściwie usługa, pewne kazanie. Nie chodzi o to, bracia i siostry, żebym popełnił jakieś plagiaty, czy czerpał z czyichś innych tutaj doświadczeń, ale pewne słowo, które słyszałem, głoszone przez brata w internecie, dotyczyło rzeczy bardzo istotnej. To była taka rzecz, jeżeli przyłożę do swojego życia, mam o czym myśleć i mam się nad czym głęboko zastanowić. Jest to rzecz, która jest bardzo znana i słowo jest bardzo znane. Także przejdę do konkretów, bracia i siostry. Chciałem przeczytać na początek tylko jeden werset z drugiej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdziału. 25 rozdział praktycznie jest takim początkowym rozdziałem, który traktuje o szczegółach dotyczących budowy świątyni. Mianowicie czytamy w tym 8 wersecie takie słowo: i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Bożym zamiarem nigdy nie było, bracia i siostry, tworzenia religijnego systemu. Nie było budowania wielkich świątyń, które do dzisiaj budzą na przykład podziw. Faktem jest, i te starożytne, i te średniowieczne rozmiarami, rozmachem i generalnie tym, co oko cieszy. Ale Bożym zamiarem było to, aby zamieszkać między swoim ludem. Było i jest. I to się nie zmieniło. Wtedy był to lud Starego Przymierza. Dziś jest to Boży Kościół. Ale ten zamiar jest wciąż ten sam. Świątynia się zmieniła, o czym, bracia i siostry, będę jeszcze mówił. Kiedy czytamy, nie będę oczywiście tutaj chcę was uspokoić. Nie będę się rozwodził nad szczegółami, jak to miało być zbudowane, bo każdy zna Księgi Mojżeszowe i wie, jak tam szczegółowo jest ta kwestia potraktowana. Ale myślę, że ten Boży detalizm, to Boże przejście do szczegółów też jest dla nas przesłaniem, że Mojżeszowi powiedziano, zbudujesz tak, jak ci dokładnie zostało to powiedziane. Tak samo my mamy żyć dokładnie w ten sposób, jak Bóg nam przykazuje. Bóg nie podaje niczego, bracia i siostry, w ogólnych zarysach. Nie podaje niczego w ogólnych zarysach, żeby jakiś nie zostawia niedomówień, nie zostawia, że tak powiem, jakichś neutralnych sfer, gdzie możemy sobie dorabiać wedle naszego upodobania. Tak samo było z budową świątyni w tamtym czasie. Nie było, no wiesz, mniej więcej jakoś, a resztę to już wiesz, jak zrobisz, nie? To już wedle twojego uznania. Nie. Odtąd dotąd. Takie narzędzia, takie. Takie, to ma być na dziedzińcu, to ma być w miejscu świętym, to ma być w miejscu na świętym. One mają wyglądać tak, 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 a nie inaczej. I podobnie ma wyglądać nasze życie. Bracia i siostry, ja tylko w ogólnym takim tutaj, że tak powiem, zarysie wspomnę, jak wyglądała świątynia, która miała być zbudowana. Mianowicie był dziedziniec z ołtarzem ofiarnym i kadzią miedzianą. Było miejsce święte, gdzie było co? Ołtarz kadzidlany, gdzie był świecznik i stół na chleby pokładne. I, bracia i siostry, było miejsce najświętsze, gdzie była obecność Boża. Co było istotne? Szczegółowo wymienione narzędzia do obsługi świątynnej. One mogły być użyte tylko do celów bożych. Tylko i wyłącznie. Nie można było, nie wiem, czymś do co podtrzymano ogień, który musiał cały czas się palić, nie wiem, w piecu sobie rozpalić, czy coś w tym stylu. Co jest święte, to ma być święte i do świętych rzeczy używane. Bóg powiedział, że bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nasze życie ma być święte. I tu nie ma tak samo, jak wtedy nie było żadnych pól niedomówień, tutaj też nie ma żadnych niedomówień. I bracia i siostry, jest napisane, że oto Stary Testament i tam tutaj zapisane to są cienie rzeczy przyszłych. Jest to wspaniała symbolika. Wejść do świątyni w ogóle można było wejść tylko z krwią po złożeniu ofiary. Dlaczego? Bo to była ofiara za grzech. A w pierwszym liście do Koryntian jest napisane, że czyż nie wiecie, że jesteście świątynią, bo Duch Boży mieszka w was. Czyż nie jest napisane, że kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. I taka jest prawda. To są ostre i surowe słowa, bracia i siostry. Kto niszczy Bożą świątynię, a kto jest dzisiaj świątynią? My. Ja wiem, że tak łatwo uprościć jest sprawę. Łatwo tak powiedzieć, o, że niszczy ten świątynię, na przykład pali papierosy. Kto nadużywa alkoholu. Kto, nie wiem, jakichś jeszcze innych używek. Jeszcze bardziej szkodliwych używa. To jest uproszczenie, bracia i siostry. To jest daleko idące uproszczenie. Dlaczego? Bo kiedyś miałem przywilej i sposobność mówić tutaj o bałwochwalstwie. To jakby ktoś ograniczył bałwochwalstwo tylko do czego? Że modli się do obrazów czy figur. Byłoby bardzo prosto i fajnie. Zdejmę sobie obrazy w pokoju czy w domu, pozdejmuję i już nie jestem bałwochwalcą. Jestem bałwochwalcą, jeżeli cokolwiek w twoim życiu jest innego, poważniejszego niż Boże sprawy, niż Bóg. I tu jest tak samo, bracia i siostry. Tu jest tak samo. W kwestii bycia świątynią. I teraz zobaczmy, zastanówmy się nad tym wystrojem miejsca świętego, do którego można było wejść jedynie po złożeniu ofiar. Czy my pierzemy, jak mówi Księga Objawienia, każdego dnia swoje szaty we krwi baranka? Czy my wchodzimy w naszej duchowej świątyni z krwią, ale nie z krwią, jak mówi apostoł Paweł, zwierząt ofiarnych, ale przez krew Jezusa Chrystusa, w sensie oczywiście symbolicznym, nieliteralnym. Czy cały, wiecie, jeden z takich najpiękniejszych dla mnie, jedna modlitw pokutnych, to jest Psalm 51. Dawid chciał bardzo świątynię zbudować. Już ojciec Salomona bardzo pragnął zbudować świątynię. Przecież mówił sam. Czy zgodzi się, abym ja mieszkał w pałacu, a Bóg w namiocie? Ale już wtedy dostał lekcję, że Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych. To była zapowiedź tego, co ma dopiero się stać. To była, dlatego potem powiedziano, że oto tą świątynię w 3 dni zburzę i odbuduję. Oto powiedziano, potem, dlatego mogło być potem powiedziane kobiecie przy studni, że nieistotne, czy składasz Bogu chwałę, oddajesz Mu chwałę na górze Gerazim, jak Samarytanie, czy składasz Mu chwałę w Jeruzalem, w świątyni, byleś oddawał ją w duchu i w prawdzie. Wspaniała symbolika. Chleby pokładne, one musiały być zawsze wypieczone z najlepszej mąki. One musiały być zawsze świeże. Co sabat były wymieniane na nowe. A kto jest chlebem żywota w Nowym Testamencie? Jezus Chrystus i Jego Słowo. Zadaj sobie pytanie. Czy ty masz zawsze świeży chleb w twoim życiu? Czy może jest czerstwy, bo cię nie karmisz codziennie świeżym Bożym Słowem? Czy zawsze masz? Czy to jest świeże? To takie pytania, myślę, musimy zadać sobie sami i zadawać sobie każdego dnia. Czy cały czas jesteś karmiony? Bracie i siostry, kolejna sprawa. Ołtarz kadzidlany. Co do kadzidła, też były ścisłe przepisy, z czego ma być. Jak ma być przyrządzone. Bo tylko w takim przypadku, czym jest? Wonnością miłą Panu. A co drugi list do Koryntian mówi? Że wy macie być kiczym? Wonnością Chrystusową. I teraz pytanie, nie? Tak sobie sam zadałem pytanie. Czy, co ja palę przed Bogiem? W moich słowach, w moich modlitwach, w dziękczynieniu, co jest właśnie tą wonnością miłą Bogu? Czy palę kadzidło, tak jak Bóg chce, czy starą słomę, która tylko daje dym? A tak naprawdę zapach może być niezaciekawy. Osobiście, mówiąc szczerze, tych indyjskich kadzidełek nie lubię, bo kiedyś po prostu ten zapach mnie po prostu nawet zemdliło, mówiąc szczerze. Więc nie chodzi o to, bracia i siostry, żeby co nam podejdzie pod rękę spalać na naszym ołtarzu kadzidlanym. Mamy być wonnością, będę też Bożego przepisu. Chwała i dziękczynienie ze szczerego serca. Bracia i siostry, wspaniały symbol świecznika. Ogień musi cały czas płonąć. Czy w tobie płonie cały czas ogień gorliwości? Pan powiedział, że gorliwość o twój dom pożera mnie. Czy chcemy by gorliwie służyć Bogu? Czy ten ogień Bożego Ducha, Bożej gorliwości płonie w nas cały czas? Wiemy też, a kiedy będzie płonął? Kiedy będziemy pełni Ducha. Wiemy, co symbolizował olej. Wiemy też, że można mieć naczynie, ale może ono być puste. Przypomnijcie sobie przypowieść o pannach mądrych i niemądrych, delikatnie mówiąc, prawda? Albo mądrych inaczej. Wiedziały na kogo wszystkie panny wiedziały, na kogo czekają. Nikt nie miał wątpliwości, jak nazywa się oblubieniec i skąd ma przyjść. I nikt nie ma wątpliwości, że przyjdzie, prawda? Tu nie było problemu żadnego z rozeznaniem. Ale jednak część panien była w środku, na uczcie oblubieńca, a część została za bramą, kołacząc, ale już pan mówi, kołaczcie, otworzą wam, ale w tym przypadku to już kołatanie zdało się na nic, bracia i siostry. I teraz musimy cały czas badać, jaka jest nasza świątynia, jakie jest nasze podejście. Cały czas się możemy powoływać na coś lub na kogoś i wmawiać sobie nieprawdziwe rzeczy. W 7 rozdziale Księgi Jeremiasza jest powiedziane takie słowo. Cały czas mówicie, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. A co z waszym życiem? Tylko tej świątyni pańskiej oni bałwany stawili. Taka była prawda. I co? Czy Bóg ochronił świątynię? Budynek? Sprzęty? Nie. Najpierw przyszli Babilończycy. Zrujnowali, zburzyli, zabrali wszystko. Nic nie dało mówienie świątynia pańska. Nic nie dało mówienie jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem. Należy do Boga, należy do Boga, należy do Boga. A moje życie jak wygląda? Tu trzeba sobie zadawać pytanie. O chleby? O ołtarz kadzidlany? O olej? O ogień? Trzeba się zapytać samego siebie. Bo to ja powiedziałem jedną rzecz i zawsze się tego trzymam, bracia i siostry. Ja nie jestem, żeby kogokolwiek pouczać, mówić jak ma żyć, bo sam w swoim życiu mam dużo do zrobienia i wciąż mam wielkie problemy. I jeżeli układ czasami inspiruje mnie kazanie, to zawsze najlepiej mu się mówicie, które dotyczą mnie samego. Jeżeli przy tym kogoś pobudzą do refleksji, chwała Panu. Ale głównie mówię do siebie. Mimo, że wielu tutaj dzisiaj was jest. Mówię głównie do siebie. Bracia i siostry, narzędzia, jak powiedziałem, były oddzielone. Tylko do spraw świątynnych. Tylko do spraw bożych. Jakie mogą być narzędzia i części czy naszej świątyni? Takie bardzo oczywiste. Są to oczy. Są to uszy, jest to język, są to ręce, myśli. Tak. I teraz musimy sobie zadać pytanie. Czy twoje oczy służą tylko temu, co Boże? Tylko temu, co Boże służą. Czy szukasz tego, co karmi pożądliwość ciała? W różnych jej sferach. Bardzo różnych. Wspomniałem o Dawidzie, który bardzo chciał zbudować świątynię. Bardzo chciał zbudować. Nie było mu dane, bo zrozumiał, że nie tędy droga. Ktoś mówi, mogę sobie popatrzeć na to, czy na tamto, co mi szkodzi. Nic mi się nie stanie. Dawid też pewnego dnia tylko popatrzył na Batrzebę. Tylko popatrzył. Do czego patrzenie doprowadziło? Najpierw do wszeczeństwa, potem do cudzołóstwa, na koniec do morderstwa. Przecież tylko popatrzył. Jaki problem? Popatrz sobie. Wiecie, siostro, jest napisane, że oto pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. To nie są żarty. Ja sobie popatrzę, ja sobie posłucham. Na co twoje uszy nastawiasz? Czy na plotki, czy na obmowę, czy lubisz takie klimaty? Czy twoja postawa jest taka, że oto słuchaj, co Duch mówi do zborów? Czy nastawiasz się na Boży głos? Mało jest o takich, którzy patrzyli, a nie widzieli, słuchali, a nie słyszeli. Masa jest o tym powiedziane w Bożym Słowie, prawda? Na co nastawiasz? Wiecie co? Możecie mojej małżonki zapytać, się wychowałem na muzyce heavy metal. I kiedy weszła do mojego pokoju, tam wisiały same satanistyczne i plakaty w tym duchu. Ale wiem jedno, że kiedy Pan przemówił do mnie, bardzo drogie płyty i drogie plakaty zostały podarte, a płyty wrzucone do kosza. Chociaż to był majątek wtedy w dużej mierze, bo to nie były czasy, gdzie można było sobie pójść do Empiku i kupić, co się komu podoba. To kosztowało dużo zachodu. Nic, co nie święte, w świątyni być nie może, bo to jest wbrew naturze. I wtedy my się czasami dziwimy. Wołamy, wołamy, nie otrzymujemy, wołamy, wołamy, nie dostajemy, prawda? Oni też wołali. Też wołali Izraelici cały czas. Panie, czemu nas nie słuchasz, czemu nas nie słyszysz? W księdze Izajasza jest napisane, dlaczego? Po co wydeptujecie moje dziedzińce, po co wyjecie pieśń? Naprawcie swoje życie. Naprawcie to, co w nim jest złe, wyrwijcie to, co jest niewłaściwe. Wtedy ja przemówię i będę z wami mieszkał. Wiem to po sobie, bracie. To tak działa. Nie, innej drogi nie ma. Żyjemy w czasach kompromisu. Żyjemy w czasach, kiedy do naszych oczu i uszu wlewa się wszystko, co możliwe. Media. Starczy się dookoła porozglądać. Dawid zrozumiał jedną rzecz. Tak, wiadomo, że każdy upada. Każdy ma problemy. Sam apostoł Jan mówi, że jeżeli mawiamy sobie, że grzechu nie mamy, to sami siebie oszukujemy przy okazji, prawda? Nie żyjemy idealnie, doskonale, ale Dawid zrozumiał jedną rzecz, że uczynił rzecz straszną. I był w stanie strasznym. Wiecie, że na czym jego stan polegał? Że on uważał, że nic wielkiego nie stało. Grzech jest najniebezpieczniejszy wtedy, kiedy nie jest nazywany grzechem. Tak jak choroba jest najbardziej niebezpieczna, kiedy nie jest diagnozowana. Z medycznego punktu widzenia. Potrzebowało było proroka Natana, który go użył Bóg. I powiedział, w czym rzecz. Ale wtedy Dawid zrozumiał jedną rzecz, że pokrop mnie chyzopem, pokrop mnie krwią, a ponad śnieg bielszy się stanę. Całopaleń i ofiar, choćbym ci je dał, nie przyjmiesz. Bo co jest Bogu miłą ofiarą? Serce złamane, duch skruszony, czyli twoje ego. Czasami ego nam przeszkadza nazywać grzech grzechem. Przeteczeństwo przeteczeństwem. Ja wiem, że pojawią się w naszym życiu porządliwości. Ja wiem, że pojawią się problemy, ale nie muszą urodzić grzechu i nie muszą urodzić śmierci, bracia i siostry. Mamy orędownika, mamy z tym do kogo iść. Nie musimy chodzić do arcykapłanów. Nie musimy chodzić do duchowieństwa izraelskiego w tamtym czasie. Mamy jednego arcykapłana, jednego pośrednika. Idźmy do niego. Oddawajmy mu to wszystko, aby nasza świątynia była czysta. Język. Tych sześciu rzeczy nienawidzi Pan. Oczywiście są wymienione butne oczy, czyli pycha. Nasze ego właśnie. I jest to wymieniony kłamliwy język. Do czego go używasz? Do obmowy? Do plotek? Czy do chwalenia Pana? Myśli twoje. Gdzie są skierowane? Tam będzie skarb twój, gdzie będzie serce twoje, czyli twoje wnętrze. Nie chodzi o organ, który krew pompuje, fizyczny. Chodzi o całe wnętrze człowieka w tłumaczeniu biblijnym. Gdzie one są? Gdzie jest twoje serce i gdzie jest twój skarb? Zadajmy sobie na to pytanie. Bracia i siostry, właśnie dzisiaj usłyszałem, że mamy taki wspaniały czas, aby uwielbiać Pana, prawda? Będziemy wielbić Pana, słuchać pieśniami, będziemy słuchać pieśni. I też pamiętajmy, że to jest taka wspaniała okazja, aby być naprawdę wspaniałą wonnością Chrystusową. Także, bracia i siostry, baczmy. Baczmy, aby w czasach kompromisu nikt nas nie zwiódł. Baczmy, jak wygląda nasza świątynia. Czy jest świeży chleb, czy pali się ogień, czy czasami kapłani też od czasu do czasu musieli tą menorę, czyli świetnik, musieli wyczyścić. Czyśćmy nasze naczynia, którymi jesteśmy, prawda? Aby mogły dobrze służyć Bogu. Z tego miejsca, bracia i siostry, życzę, proszę Boga o to dla siebie i proszę Boga o to dla każdego z nas tu zgromadzonych. Amen.